Rozpocznę od słów świętego Pawła z listu do Galatów. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Te słowa świętego Pawła apostoła wyjaśniają zasadniczy sens przywoływanego wyżej teologicznego pojęcia, które choć nie występuje w języku pobożności ludowej i nie jest też w codziennym użyciu, to jednak wskazuje na rzeczywistość, która jest u podstaw życia duchowego. Chrystoformizacja to sam fundament bycia chrześcijaninem, gdyż człowiek ochrzczony, jeśli jest świadomy swej wiary i odpowiedzialny za nią, a nie chciałby i nie podejmował ascetycznego wysiłku nie tyle naśladowania Chrystusa, co odwzorowywania Go w sobie, to nie byłby wart imienia chrześcijanina. W jakimś też sensie wyłamywałby się z przestrzeni Królestwa Jezusa Chrystusa. Przypomnijmy, że jak to czytamy w Dziejach Apostolskich, w starożytnej Antiochii, obecnie liczącego około 213 tysięcy mieszkańców miasta Antakia, leżącego w zachodniej Turcji, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego, po raz pierwszy wyznawców Chrystusa nazwano chrześcijanami. Greckie słowo Christianos, chrześcijanin, jednoznacznie wskazuje na osobę Chrystusa i przynależność do Niego. Dosłownie więc chrześcijanie, chrystianoi, to ludzie Chrystusowi, uchrystusowieni, czyli przeniknięci Jego osobą. Sensem chrześcijańskiego życia duchowego jest to, by być przenikniętym Chrystusem. Czy to jest coś nadzwyczajnego? Otóż nie. Wprawdzie uświadomienie sobie w pełni i do końca, że jestem przeniknięty Chrystusem, i że On we mnie się uobecnia, posługuje się mną dla zbawienia ludzi i świata, to poziom życia mistycznego. Tak rozumiane życie mistyczne jest dane zalążkowo we chrzcie świętym każdemu, kto ten chrzest przyjął. Jednak zwykle daleko nam jest do tego, aby zdumiał nas i zarazem przeraził fakt, że Chrystus rzeczywiście żyje w każdym z nas. Każdy z nas nosi Go w sobie. Jesteśmy jakby Jego monstrancją. Co więcej, każdy ochrzczony w jakiś sposób Go uobecnia. Choć przecież może być tak, że to uobecnienie jest kalekie i oszpecające najpiękniejszego z synów ludzkich, jak mówi Psalm 45. Takim doświadczeniem bycia uchrystusowionym, czyli przenikniętym Chrystusem, dzieli się święty Paweł Apostoł, gdy pisze do mieszkańców Galacji, krainy położonej także na terenie dzisiejszej Turcji wokół Ankary. Pisze tak: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Zanim więc powiemy o praktycznych przejawach chrystoformizacji życia chrześcijańskiego, wypada, przynajmniej w zarysie, wyjaśnić i uściślić pojęcie życia duchowego, które niekiedy w dawnym stylu nazywane jest życiem wewnętrznym. Otóż nie należy stawiać znaku równości między życiem wewnętrznym a życiem duchowym. W ogóle tylko teoretycznie, i to nie bez pewnych trudności, można odróżnić w człowieku, który przecież jest jednością psychosomatyczną i duchową, życie wewnętrzne od życia zewnętrznego. W praktyce tych dwóch sfer nie da się rozdzielić. Rozgraniczenie na życie wewnętrzne i zewnętrzne jest bardzo umowne, gdyż to, co uważa się za życie wewnętrzne, istotnie rzutuje na to, co widoczne jest na zewnątrz, czyli na odwrót. Na przykład smutek lub radość jako stany wewnętrzne widoczne są na zewnątrz. Z kolei jakaś zewnętrzna, na przykład dolegliwość, jak chociażby odczuwanie zimna czy głodu, wywołuje stan przygnębienia itd. Tak zwane życie wewnętrzne jest rzeczywistością znacznie szerszą, aniżeli życie duchowe. O obejmuje ono bowiem całość funkcji psychicznych człowieka, sferę jego intelektu, aktów woli, uczuć itd. W jakimś sensie o życiu wewnętrznym można mówić także u zwierząt, takich jak pies czy kot. Nie tylko zresztą. Zwierząt, które odpowiednimi ruchami ciała i zachowaniami manifestują swoje uczucia oraz stosunek do właściciela. Jest jakieś życie wewnętrzne u zwierząt. W historii i współcześnie znaleźć możemy wokół nas i bardzo, bardzo wiele wybitnych ludzi o bardzo bogatym życiu wewnętrznym, a jednak nieochrzczonych czy niewierzących, albo wprost walczących z Bogiem i sprzeciwiających się Duchowi Świętemu. Ich bogata osobowość wyrażająca się w życiu wewnętrznym nie została świadomie poddana działaniu Ducha Świętego, który przecież jest głównym sprawcą życia duchowego w nas. A więc nie zawsze i nie w każdym przypadku życie wewnętrzne jest tym samym, co życie duchowe. To ostatnie to życie Ducha Bożego w nas. Życie duchowe to nasza z Nim współpraca na drodze omawianej tutaj chrystoformizacji. Za świętym Janem Pawłem II mówimy więc, że życie duchowe to życie zanurzone w Chrystusie dzięki działaniu trzeciej osoby boskiej. Innymi słowy, życie duchowe to ta część lub ten wymiar życia wewnętrznego, tej całości ludzkiej psychiki, osobowości, który został poddany działaniu Ducha Świętego. Do tej uległości, temu, który jest ożywicielem i pocieszycielem, usilnie, parokrotnie wzywa apostoł narodów, gdy pisze, między innymi w liście do Galatów, mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. To z listu do Efezjan. Ducha nie gaście. Pierwszy do Tesalonicza. Chrystus Pan, gdy wstępował do nieba, obiecał zesłać Ducha Świętego, który dopełni dzieła zbawienia i uświęcenia. Obrazowo mówiąc, to, co Chrystus Pan wysłużył w porządku zbawienia dla wszystkich ludzi na ziemi, którzy byli, którzy są i którzy przyjdą po nas, to wszystko Duch Święty aplikuje do serca każdego z osobna. Życie duchowe jako życie z Chrystusa w mocy Ducha Świętego polega więc w istocie na ścisłej zażyłości ze Zbawicielem, którą może w nas sprawiać jedynie Duch Boży mocą nadprzyrodzonej miłości, która ma źródło w Bogu miłości. Chodzi zatem o gruntowną przemianę wewnętrzną, jakiej człowiek sam ze siebie własną mocą nie jest w stanie dokonać. Życie duchowe nie może więc ograniczać się do zwyczajnego naśladowania, które ma raczej charakter zewnętrznego odwzorowywania pewnych cech czy zachowań. W istocie życie duchowe jest upodobnieniem do Chrystusa, wręcz identyfikacją z Nim, a więc nieustannym, progresywnym, czyli narastającym procesem chrystoformizacji. Ten proces osiągnie swój kres w niebie, gdzie staniemy przed Jezusem, obliczem Boga, bogatego w miłosierdzie. Jest to długotrwały proces kształtowania siebie, formowania siebie według odwiecznego modelu, jakim jest Chrystus. Skutecznym zaś do tego środkiem jest naśladowanie Matki Bożej i świętych w ich zjednoczeniu z Chrystusem. I tu zauważcie Państwo, mówimy nie tyle o naśladowaniu. Naśladowanie i upodobnienie. Można kogoś naśladować, a jednak się nie identyfikować z nim. Chrystoformizacja idzie znacznie dalej niż tylko zwykłe naśladowanie. O ile mówimy o naśladowaniu Matki Bożej, to w przypadku Chrystusa mówimy o tym upodobnieniu. Samo pojęcie chrystoformizacja brzmi bardzo nowocześnie, ale jest procesem w życiu chrześcijańskim wcale nie nowym. Ten proces był narzędziem czynienia uczniów Chrystusowi, kształtowania ich na Jego wzór od samego początku, od chwili, kiedy wyszli z wieczernika. Błędem byłoby więc sądzić, że to człowiek sam o własnych naturalnych siłach, czy to dzięki surowej, konsekwentnej ascezie, specjalnym technikom medytacyjnym, zwłaszcza zapożyczonym z Dalekiego Wschodu, czy dzięki zaangażowanemu uczestnictwu w jakimś ruchu czy wspólnocie, sam przemieni siebie na obraz Chrystusa. To byłoby błędem. Zgodnie z zasadą proporcjonalności przyczyny do skutku, mówiącej o tym, że zawsze skutek jest proporcjonalny do przyczyny, dzieła uchrystusowienia człowieka może dokonać jedynie sam Chrystus, swoją mocą, samym sobą. Tylko On może nas uczynić podobnymi sobie według własnej woli, odpowiednio do niepowtarzalnej osobowości każdego człowieka. Tego dzieła chrystoformizacja, więc wszczepienia w siebie, upodobnienia do siebie, wreszcie przemienienia w siebie, Chrystus Pan dokonuje przede wszystkim przez sakramenty, a zwłaszcza Eucharystię, o czym będzie mówił ksiądz biskup Andrzej. Od zarania ludzkości wiadomo, że pod względem psychiczno-cielesnym jesteśmy tym, co jemy. Może właśnie dlatego w wieczerniku codzienny pokarm ludzi tamtych czasów, czyli chleb i wino, Zbawiciel uczynił swoim ciałem i krwią. Stał się pokarmem, aby nie tylko od zewnątrz, ale od wewnątrz przenikać nas sobą, przemieniać w siebie. Spożywane ciało i krew Pańskie jako pokarm wnikają w każdy zakamarek, w każdą komórkę naszego ciała. W ten sposób On sam kształtuje człowieka na swój obraz i podobieństwo. Temu zaś procesowi sakramentalnego uświęcania nas od wewnątrz towarzyszy cały ogromny wysiłek Kościoła mający na celu kształtowanie nas niejako od zewnątrz, poprzez nauczanie prawdy Ewangelii czy budowanie duchowej komunii. Poddanie się temu procesowi, czyli jak mówimy działaniu łaski i współpraca z nią, to samo sedno życia duchowego, które, powtórzmy raz jeszcze za świętym Janem Pawłem II, jest życiem w Chrystusie pod wpływem Ducha Świętego. Jest zarazem udziałem w rzeczywistości Królestwa Chrystusowego i budowaniem tego Królestwa w sobie i wokół siebie. W opisie stworzenia na kartach Księgi Rodzaju czytamy, że Bóg Stwórca, zapełniwszy roślinami oraz istotami żywymi pustą dotychczas niezamieszkałą ziemię, uczynił człowieka z prochu ziemi na swój obraz i podobieństwo. Starożytni pisarze i ojcowie Kościoła, jak chociażby święty Ireneusz z Lyonu, zmarły w 202 roku, tej biblijnej prawdzie nadają głęboki sens trynitarno-chrystologiczny. Twierdzą mianowicie, że Bóg w Trójcy współistotnych osób, stwarzając człowieka, uczynił go na obraz i podobieństwo przewidzianego w planach Bożej opatrzności jednorodzonego Syna Bożego. Oznacza to, że Bóg, który nie jest przecież ograniczony czasem, zaplanował, iż Syn Boży stanie się człowiekiem i wejdzie w historię ludzkości, aby jako Bóg i człowiek zarazem potwierdzić wyniesienie i godność ludzkiej istoty stworzonej według Jego zamysłu. Według zamysłu Bożego na wzór tego, który dopiero ma przyjść. Według starożytnych teologów ów obraz, według którego człowiek został stworzony, oznacza człowieczeństwo mającego się dopiero wcielić w czasie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, zaś podobieństwo oznacza Jego bóstwo. A zatem człowiek powołany do istnienia według Bożego zamysłu miał przechodzić od obrazu do podobieństwa, to znaczy od człowieczeństwa do bóstwa. A zatem miał się przebóstwiać i w ten sposób przybliżyć do Boga, który jedynie jest absolutnie święty. Niestety grzech rajskiego nieposłuszeństwa wobec Stwórcy i sięgnięcie po zakazany owoc wskutek szatańskiej pokusy sprawiły, że człowiek utracił raj, a więc szczęście obcowania na co dzień z Bogiem, swoim Stwórcą i Ojcem. Oszpecił ów obraz w sobie i zamazał boskie podobieństwo. Bóg jednak nie zmienił swoich planów i mimo wszystko dokonało się wcielenie Syna Bożego, jednak nie dlatego, że człowiek zgrzeszył, lecz że taki był od początku zamysł Bożej opatrzności. Upadek człowieka sprawił jedynie, że wcielenie Syna Bożego nabrało charakteru odkupieńczego. Bóg, stając się człowiekiem, postanowił przywrócić upadłej ludzkości pierwotne, utracone piękno dzieci Bożych. A skoro Jezus Chrystus objawia prawdę o człowieku, jak pisał Jan Paweł II, gdyż jest pełnią prawdy, a zarazem życiem oraz drogą do Ojca wszelkiego stworzenia, dlatego każdy, kto przez chrzest jest w Niego wszczepiony i zanurzony w Jego życie, może dzięki Jego łasce przywracać w sobie utracony obraz oraz odzyskiwać podobieństwo. W tym sensie chrystoformizacja, znowu mówiąc trochę obrazowo, jest jakby powracaniem do raju, do tej pierwotnej zażyłości z Bogiem i do bezpośredniego udziału w Jego świętości. Na tym przecież polega Królestwo Boże. Kościół Święty pozostaje w służbie przywracania w ludziach owego obrazu i podobieństwa Bożego na wzór Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Życie duchowe, u podstaw którego jest chrystoformizacja, nie może więc aktualizować się poza Kościołem Świętym, który z ustanowienia Chrystusa jest Jego mistycznym ciałem. On stale rodzi się i odradza dzięki Eucharystii, sakramentalnemu ciału i krwi Chrystusa. Wbrew temu, co może się wydawać i co czasem próbują lansować środowiska laickie, posługując się mass mediami, Kościół Święty prowadzi swoich członków do Królestwa Bożego nie poprzez wysublimowane teorie filozoficzno-teologiczne i nie przez wskazywanie na jakieś abstrakcyjne czy mityczne ideały, lecz przez wskazywanie na realną osobę Jezusa Chrystusa i osobiste z Nim spotkanie. Odnośnie do tego papież Benedykt XVI pisał we wstępie do encykliki Deus Caritas Est: u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie, pisał papież Benedykt. Chrystus jest nowym Adamem, nowym człowiekiem. Dlatego dzięki spotkaniu z Nim i głębokiej z Nim zażyłości my stajemy się nowymi ludźmi, jak pisze o tym święty Paweł. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Uważna lektura listów świętego Pawła, który na sobie samym doświadczył, co znaczy być nowym człowiekiem, a więc przemienionym w Chrystusa, pozwala dostrzec, że omawiany tu proces chrystoformizacji przebiega dwuetapowo. Można to wyrazić za pomocą dwóch sformułowań. Chrystus w człowieku, to są określenia świętego Pawła, i człowiek w Chrystusie. Najpierw więc mocą łaski i sakramentów Chrystus zamieszkuje w człowieku, przenika go sobą, aby następnie człowiek odnalazł się w nim, by w jego świetle na nowo spojrzał na siebie i dostrzegł w sobie Boży obraz i Boże piękno. Tę prawdę uświadamiał wierzącym święty Cyryl Aleksandryjski, zmarł w 444 roku, pisząc, że Chrystus kształtuje w nas swój obraz tak, że rysy Jego boskiej natury jaśnieją w nas poprzez świętość i sprawiedliwość, przez życie dobre i cnotliwe. Piękno tego obrazu promieniuje w nas, którzy jesteśmy w Chrystusie, gdy przez nasze czyny okazujemy się dobrymi ludźmi. I ostatnia część mojej refleksji w formie pewnych implikacji. Otóż nie jest sprawą przypadku, że dziś, kiedy obchodzimy pierwszą rocznicę uroczystego narodowego aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Pana i Króla, że właśnie dziś podejmujemy temat chrystoformizacji w ramach długofalowego programu formacji duchowej czcicieli Chrystusa Króla. Przyjąć bowiem Jezusa Chrystusa za Króla, do czego rok temu uroczyście zobowiązaliśmy się, oznacza otworzyć się na Niego, poddać się działaniu Jego łaski, podjąć wysiłek współpracy z nią, by dzień po dniu upodabniać się do Niego. Nie tylko Go naśladować, ale upodabniać. Istotą kultu Chrystusa Króla nie jest więc stawianie pomników, przyoblekanie długich czerwonych płaszczy, czy chodzenie z Jego wizerunkami i transparentami po ulicy. Tego rodzaju przedsięwzięcia nierzadko mogą bardziej sprzyjać próżności i zaspokajać zwykłą potrzebę aktywizmu. Natomiast pierwszorzędnym znakiem, który ma wyróżniać prawdziwego czciciela Chrystusa Króla, jest godowa szata łaski. A fundamentalnym obszarem jego aktywności, uprzedzającym jakiekolwiek zaangażowanie społeczne czy polityczne, ma być głębokie życie duchowe. U podstaw tego życia jest odwzorowanie w sobie Chrystusa, a więc omawiana tu chrystoformizacja. Co to znaczy w praktyce? Przede wszystkim jest to upodobnienie do Chrystusa, którego uznajemy i czcimy jako Pana i Króla. To z kolei domaga się wierności wszystkim Jego nakazom oraz przykazaniom, zarówno w życiu osobistym, rodzinnym, jak i społeczno-politycznym. Jest to jednak wymiar zewnętrzny. Jeśli nie będzie miał on mocnej podbudowy od wewnątrz w życiu duchowym, to będzie religijno-moralną wydmuszką, czymś na kształt szkarłatnego płaszcza z wizerunkiem Chrystusa powiewającego na wietrze. Nie tylko w filozofii czy teologii, ale także w życiu codziennym obowiązuje zasada agere sequitur esse. Oznacza ona, że działanie wynika z natury bytu. Jeśli więc chcemy szerzyć cześć dla Chrystusa Króla i budować Jego Królestwo w świecie, to najpierw trzeba to Królestwo zbudować w sobie, w naszych sercach. Nie można budować Królestwa Chrystusowego nie należąc do Chrystusa i nie będąc przenikniętym Jego światłem Nim samym. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, twórca ruchu Światło-Życie, w którego duchowym klimacie pewnie wielu z nas wzrastało, w czasach komunistycznego zniewolenia bardzo ostro sprzeciwiał się lansowanej wtedy tezie, że dopiero jak Polska odzyska suwerenność, jak Polska stanie się wolna, to wtedy Polacy poczują się wolni. Ksiądz Blachnicki bardzo się temu sprzeciwiał i mówił odwrotnie. Najpierw my musimy stać się wolni w Chrystusie, poprzez nawrócenie, poprzez wolność od grzechów, nałogów, zwłaszcza pijaństwa, wówczas Polska będzie wolna. Na własną uszy słyszałem bardzo ekspresywne jego słowa na ten temat. Parafrazując tę myśl Sługi Bożego, chciałby się powiedzieć, że jeśli chcemy zbudować Królestwo Chrystusa w świecie i w naszym otoczeniu, to najpierw musi się ono spełnić w życiu każdego z nas. Nie czekajmy, że Królestwo jak powstanie, to dopiero się coś wydarzy. To od nas się zaczyna przemiana świata. Jeżeli chcemy, by Chrystus królował w polskim narodzie, to najpierw zróbmy wszystko, aby zakrólował w naszym życiu osobistym. Zaczynamy od siebie, a nie od rządzących od góry. Dajmy więc świadectwo, że faktycznie zaprosiliśmy Go do swej codzienności, i nie opierajmy się, gdy On nas formuje, rzeźbi według własnego wzoru od środka, od wewnątrz. To jest właśnie proces chrystoformizacji. Inaczej mówiąc, nie słowami i akcjami, ale cichym i pokornym życiem zanurzonym oraz zakorzenionym w Chrystusie Królu budujemy w świecie Jego Królestwo. Nie na darmo przecież mówimy Jezu cichy i pokornego serca. Co z tego zostaje w naszym życiu, w naszym działaniu. Królestwo Boże jest pośród nas przede wszystkim. To zanurzenie i zakotwiczenie w Chrystusie dokonuje się w pierwszym rzędzie na mocy sakramentów świętych, spośród których chrzest jest punktem wyjścia i nieustannie pulsującym źródłem życia duchowego, pokuta oczyszczeniem i dynamizmem wzrostu, zaś Eucharystia napełnieniem się Chrystusem. Niemniej ważnym dla procesu progresywnej chrystoformizacji jest codzienne karmienie się Słowem Bożym, które, jak przypomina autor listu do Hebrajczyków, jest żywe i skuteczne, jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. W tym miejscu warto przywołać słynne zdanie świętego Hieronima, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Pierwszą zatem i podstawową lekturą czciciela Chrystusa Króla jest Pismo Święte, nie zaś objawienia prywatne, które choćby były zatwierdzone przez Kościół, zawsze pozostaną jedynie skromnym, bardzo skromnym komentarzem do publicznego objawienia zawartego w Słowie Bożym. Ci wszyscy, którzy rozczytują się w prywatnych objawieniach, niech zadają sobie pytanie, czy choć raz w życiu przeczytali jedną Ewangelię. Ojciec Święty Benedykt XVI w adhortacji Verbum Domini stwierdza dobitnie, że Słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Słowo Boże leży u podstaw każdej autentycznej duchowości chrześcijańskiej. Jeżeli nie ma Słowa Bożego, możemy mieć poważne wątpliwości co do autentyczności tej duchowości. Bez zakorzenienia w Słowie Bożym, zawartym na kartach Pisma Świętego, nasza modlitwa staje się jałowa i płytka, sprowadzona do litanii próśb i żądań, modlitwa, która zdaje się Boga traktować jak supermarket czy zakład ubezpieczeń społecznych, który ma zapewnić pomyślność i dobre samopoczucie. Prawdziwa modlitwa rodzi się ze słuchania i rozważania objawionej prawdy, jak to było w przypadku Maryi, o której nie bez racji święty Łukasz dwa razy wspomina, że wszystkie dzieła Boże rozważała i zachowywała w swoim sercu. Duże znaczenie dla procesu progresywnej chrystoformizacji ma wysiłek ascetyczny każdego z nas. Jego dynamikę trafnie wyraził święty Jan Chrzciciel, który wskazując na Jezusa powiedział: potrzeba, aby On wzrastał, a ja się umniejszał. Prawdziwa zatem asceza sługi Chrystusa Króla nie polega na zabijaniu w sobie człowieczeństwa i całego bogactwa indywidualności, ale polega na powstrzymywaniu i ograniczaniu własnego ja, aby Bogu dać coraz więcej miejsca w swoim sercu. I kilka zdań podsumowania. Otóż te kilka wniosków odnośnie do implikacji dla życia duchowego, jakie płyną z chrystoformizacji, rzecz jasna nie wyczerpuje bardzo rozległego tematu. Podsumowując, wypada więc hasłowo przypomnieć istotę poruszanego tu zagadnienia, a mianowicie, że skoro przez sakramenty udzielane w Kościele Chrystus Król jest w nas, to dołóżmy wszelkich starań, abyśmy i my byli w Chrystusie Królu naszym Panu. Niech w ten sposób spełnia się życzenie papieża Piusa XI, który w zakończeniu słynnej encykliki Quas Primas z 1925 roku pisał: oby się stało, iżby także i ci, którzy są poza Kościołem, zapragnęli słodkiego jarzma Chrystusowego i przyjęli je dla swego zbawienia, a my wszyscy, którzy z miłosierdzia opatrzności Bożej jesteśmy w Kościele, abyśmy nie ociężale, lecz gorliwie, z miłością i święcie nosili to jarzmo. Dostosowawszy zaś życie nasze do praw Królestwa Bożego, byśmy się radowali obfitością zbawiennych owoców i uznani przez Chrystusa jako dobrzy i wierni słudzy, stali się uczestnikami wiecznej wraz z Nim szczęśliwości i chwały w Jego Królestwie Niebieskim. Dziękuję.